Takie dwa podstawowe pytania, które ktoś kiedyś zadał, chciałbym też przypomnieć. I one mi się nasuwały w tych ostatnich godzinach tego roku. Te dwa podstawowe pytania brzmią tak. Kim jestem i dokąd zmierzam? Kim jestem, jaki jest cel mojego życia? Myślę, że to są bardzo ważne pytania. I chciałbym zastanowić się nad tym, kim jestem dziś wieczorem. Będzie to trochę kontynuacja tego, o czym mówił Dawid w niedzielę. Jestem wdzięczny Bogu za obfitość kasnodziejów, którzy są wśród nas. I z tego starszego pokolenia i z młodszego byliście ubłogosławieni. Ci, którzy byli w niedzielę Dawida usługą, super. Chciałbym przeczytać dwa wiersze z listu do Efezjan. Przeczytam, jest tłumaczenia słowo życia. Apostoł Paweł modli się o ludzi wierzących. Modli się o Kościół. I mówi tak, proszę, jest tutaj mowa o Chrystusie, o Panu, aby rozświetlił oczy waszych serc, byście mogli dostrzec wspaniałą przyszłość. Ja bardzo lubię ten fragment. Byśmy umieli dostrzec naszą przyszłość, nasz cel życia. I Biblia podkreśla to, że ten cel, ta przyszłość może być wspaniała. Ale w Bogu, w Chrystusie, do której was powołał. Abyśmy mogli dostrzec bogactwo pełnego chwały dziedzictwa, jakie mamy. Jakie nam świętym przygotował. Oraz przeogromną moc, z jaką działa wśród nas, którzy mu ufamy. Amen? Czyż nie jest to piękne słowo na początek nowego roku? Żeby Pan, o to będziemy się modlić, żeby Pan zaświecił w naszych sercach, aby pokazał nam, kim jesteśmy. Co mamy? Jaką mamy przyszłość? Do czego zostaliśmy powołani? Jakie jest nasze dziedzictwo? Co jest udziałem świętych w Jezusie Chrystusie? To jest coś niesamowitego. Ale jest jeden problem. Jest ktoś, kto chce nam to zabrać i ktoś, kto chce powiedzieć, to jest nieprawda. Chce nam powiedzieć, jesteś nikim i nic ci w życiu już nie wyjdzie i nic się nie uda. Wiecie, kto to jest? To jest nasz przeciwnik, diabeł, szatan, który jest kłamcą i który robi wszystko, aby nas okraść z naszej tożsamości, ten oszust, zwodziciel. Popatrzcie, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, żyli w miejscu doskonałym. Mieli wszystko, czego potrzebowali. Byli ubłogosławieni we wszystko. I oto przyszedł diabeł, aby ich zwieść. Adam z Ewą w ogrodzie Eden. I tak czytając też pewną książkę i też myśląc o tym, takie przyszły myśli do mojego serca. Diabeł nie mógł ich kusić kasą, pieniędzmi. Nie istniało coś takiego jak pieniądze w ogrodzie Eden. Były tam dolary? Były tam zielone? Były tam euro? Nie. Były tam złotówki? Nie było. Nie mógł ich kusić cudzołóstwem, niemoralnym życiem. Nie było nikogo innego, z kim można byłoby popełnić grzech cudzołóstwa. Nieprawdaż? Nie mógł ich kusić jakąś krzywdą, bólem, zgorzknieniem, rozczarowaniem, doświadczeniami. Nie. Doskonali ludzie żyli w doskonałym miejscu i nie mogli być kuszeni ani pieniędzmi, ani seksem, ani władzą, ani chwałą. Czym byli kuszeni? Jak? Szatan ich okłamał. To jest jego taktyka. On to perfidnie robi, oszukuje nas, okłamuje nas, okrada nas aż do dnia dzisiejszego. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy. Co im powiedział diabeł? Możecie mieć więcej, nie macie wszystkiego. Nie macie, nie posiadacie. Możecie mieć więcej, powinniście mieć więcej. Prawda jest taka, że mieli wszystko. Biblia mówi nam, że my mamy w Chrystusie wszystko. Że wszystko otrzymaliśmy w Nim. Że wszystko mamy w Nim. Że wszystko nam dał. Że wszystko odziedziczyliśmy. Że wszystko mamy w Jezusie. Możemy tak powiedzieć? Wszystko w Nim mamy. Paweł się modli, aby Bóg rozświetlił oczy naszych serc. Byśmy to dostrzegli. Byśmy to widzieli. Byśmy tak żyli. Byśmy korzystali z tych bogactw. Ale diabeł przychodzi i okrada nas. Zabiera nam. Jest złodziejem. Ewangelia Jana 10:10 mówi, że przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Przyszedł ten kłamca, oszust, aby nas zwodzić. Przychodzi, aby nas okraść z tego, co mamy. Stosuje tę technikę do dzisiaj i udaje mu się to w wielu przypadkach. Czasami czujemy się obrabowani, okradzeni, mamy zamieszanie, niepewność. To się pojawia w naszym życiu. Dlaczego akurat mnie spotykają te złe rzeczy? Dlaczego? Dlaczego moje modlitwy nie są wysłuchiwane? Komu i czemu mogę zaufać? Kim jestem tak naprawdę? Diabeł próbuje wnieść zamęt do naszego życia. I tak prawdę mówiąc, patrząc na wszystko, co się dzieje wokół nas, możemy doznać przygnębienia i wstrząsu, śledząc wszystkie zmiany, jakie zachodzą, czy to w sferach klimatu, obserwując wrogość między ludźmi, nierówność społeczną, wojny religijne. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Można mieć zamieszanie w głowie. Ale dziś chcę wam powiedzieć, Kościele, sobie, wchodzę w ten nowy rok i chcę powiedzieć tak, pragnę podnieść moją głowę wzwyż. Pragnę ją podnieść. Chcę wyprostować moje plecy. Chcę stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, Ciebie wyznaję w moim życiu. Chcę to wyznać przed ludźmi, przed diabłem, przed samym sobą, przed wszystkim, co się dzieje wokół mnie. Jestem Bożym stworzeniem. Należę do Pana, a nie jakimś kłębkiem nerwów, rozwalonym dobitnie przez diabła, szatana i okoliczności w życiu. Jestem Jego dziełem, jestem zwycięzcą w Jezusie Chrystusie, a nie bezsilną ofiarą losu. Powiedzmy to sobie. Wyznajmy to w Chrystusie. Oto się modlił apostoł Paweł, byśmy mieli otwarte oczy i oświecone serce, byśmy wiedzieli, kim jesteśmy. Nie dajmy się wprowadzić w pole. Stwórca jest naszym Panem. Pan zastępów ma ostatnie zdanie. Bóg Ojciec dopilnuje, by w moim i Twoim życiu ułożyło się wszystko zgodnie z Jego planem. Tak jest Bóg. Uznajmy naszą prawdziwą tożsamość. I powiedzmy sobie, nigdy o tym nie zapomnę. Kiedy w przyszłym roku przyjdą różne wyzwania, różne trudności w moim życiu, różne walki, zmagania, będę wiedział, kim jestem. I króciutko, trzy takie wskazówki, trzy takie myśli. Po pierwsze, rozpoznaj i pamiętaj, kim jesteś. Jesteś dzieckiem Bożym. Jestem dzieckiem Bożym. Choć diabeł próbuje mi to wykraść, choć próbuje mnie oszukać, ja jestem dzieckiem Bożym. Dał nam prawo stać się dziećmi Bożymi. To Bóg uczynił ten cud i nic tego nie zmieni. Nic tego nie zmieni. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Możemy być skrzywdzeni, wykorzystani, możemy być niedocenieni, możemy przeżywać różne trudne doświadczenia w życiu, ale ciągle jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy Jego dziećmi. Kiedyś Bóg powiedział do narodu izraelskiego w Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, wierszu 10, takie słowa, odnalazłem go, jest tutaj mowa o ludzie izraelskim, na ziemi bezludnej, na pustkowiu, wśród wycia dzikich zwierząt i otoczył go opieką, zatroszczył się o niego i pilnował go jak źrenicy własnego oka. Chodzi o Boży lud, o Boże dzieci. Znalazł ten swój lud na bezdrożach, na pustyni, gdzieś wśród dzikich zwierząt, otoczył opieką, zatroszczył się o nich. i pilnował jak źrenicy własnego oka. Niesamowite. To jest ten sam Bóg. Mamy tego samego Ojca, Kościele. To ten Ojciec posłał Pana Jezusa, Zbawiciela na ten świat, na ziemię, by nam pomóc. Czasami czujemy się jak chora źrenica. Czujecie się czasami tak? Ale dla Niego jesteśmy ciągle ważni. Jesteśmy Jego źrenicą. Nawet jeśli nie domaga ta źrenica, On może mnie uleczyć i sprawić, że będę jak nowy, kiedy do Niego przychodzę. To Pan Jezus powiedział, ja nie chcę, aby źrenica zginęła i straciła swoją wartość. Albowiem tak Bóg umiłował świat, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, nie stracił swojej wartości, nie był porzucony. To Jego źrenica, ale miał życie wieczne. On poświęcił szczególną uwagę nam, aby nas ratować. Jakże jestem Mu za to wdzięczny. A więc odrzućmy obraz siebie jako chorej, niegodnej, jakiejś dziwnej źrenicy i pamiętajmy, że jesteśmy Bożymi dziećmi. On troszczy się o nas. W całym przyszłym roku i do końca, aż przyjdzie po nas, po swój Kościół. Po drugie, pamiętaj, do kogo należysz. Jesteś własnością Bożą. Należymy do Boga. A On troszczy się o swoją własność. Możemy to zobrazować tym, jak bardzo my troszczymy się o naszą własność. To, co do nas należy, jak dbamy o to. On zabezpiecza, daje siły do przetrwania. I diabeł nie ma do ciebie ani do mnie żadnego prawa. Jesteśmy jego własnością. Kiedyś powiedziałem, powtórzę to, że Bóg podobny, w pewnym sensie jest podobny do matek, do mamy, która wyznaje w życiu bardzo prostą zasadę. Lepiej nie zadzieraj z moim dzieckiem. Kochająca mama, która kocha swoje dziecko, które urodziła, nosiła w swoim łonie. Jeśli ktoś odważy się złamać tą zasadę, to z pewnością popamięta ten dzień. Bo lepiej nie dostać się w ręce matki kochającej swoje dziecko. Bóg nas kocha. Wiecie, diabeł podskakuje. Próbuje nas zniszczyć, próbuje nas okłamać, próbuje nas okraść. Ale ja wiem, czyją własnością jestem. Do kogo należę. W księdze Malachiasza jest powiedziane tak. W dniu mojego nadejścia, mówi Pan Zastępów, staną się moją szczególną własnością. Ja znów okażę im moją życzliwość, jak dobry ojciec względem posłusznego syna. W innym tłumaczeniu czytamy, będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich. Nie musimy się bać. Jestem nie tylko źrenicą w oku Pana, a także Jego cennym skarbem. Jestem Jego własnością. Bóg zapłacił za mnie wielką cenę. Myśmy w tych kategoriach. Została zapłacona ogromna cena. I na pewno mój Ojciec wstawi się za mną. Uleczy mnie w razie choroby. Nasyci swoją obecnością. Wskaże drogę. Będzie mnie pilotował. Na bezpiecznych wodach mnie osadzi. Tak jest nasz Bóg. Ktoś powiedział, zacytuję, zraniona owca, głupiutka i zakrwawiona nadal należy do stada i jest cenna dla pasterza. Może życie nie szczędziło ciebie. Może miałeś wiele doświadczeń. Może czujesz się jak ta zraniona owieczka, którą obito z różnych stron. Ale wiedz, że należysz do swojego wspaniałego pasterza. Jesteś cenna w jego rękach, w jego oczach. Ktoś powiedział, zgubiona moneta w dalszym ciągu ma swoją wartość i nosi na sobie wizerunek króla, nawet jeśli wpadnie w błoto. Zbuntowany syn, który odszedł z domu ojca, nadal jest w jego sercu. Przypowieść o marnotrawnym synu nam o tym mówi, że ojciec miał cały czas w sercu swojego zbuntowanego syna, który poszedł i roztrwonił cały majątek. Nikt i nic nie zajmie jego miejsca w ojcowskim sercu. Stawał i wypatrywał, kiedy on wróci, kiedy obudzi się tam, w tym błocie, w którym się znajduje. Tak bardzo go kochał. Takim jest nasz Bóg Wszechmocny. I takiego Ojca mamy na przyszły rok 2016. I po trzecie, na koniec. Musimy poznawać swoje przywileje i prawa. Korzystać z pełnomocnictwa nadanego nam przez Ojca. To mamy. Dzieci posiadają przywileje, jakich nie mają obcy. Amen. Otrzymujemy czułość, akceptację, natychmiastową uwagę w razie potrzeby. Mamy także prawo do posługiwania się Jego autorytetem. Została nam też dana możliwość korzystania z Jego mocy w Jego imieniu. Nie pozwólmy zatem, Kościele, aby szatan okradł nas z naszej tożsamości. Jego to kręci, gdy widzi nas bezradnych, bezsilnych, zagubionych, nie wiedzących, co zrobić. Nie pozwólmy pozbawić się należytych nam przywilejów, które mamy w Chrystusie. Używajmy mocy imienia Jezus z autorytetem. Pokrzyżujmy diabłu plany. Amen. A Bóg otworzy drzwi nieba i będzie chronił swoich obywateli. Bo jesteśmy obywatelami nieba. Należymy do Królestwa Pana. Korzystajmy z pełnomocnictwa, jakie udzielił nam Ojciec. W Ewangelii Jana 16:23 jest powiedziane: zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosicie Ojca w imię moje, da wam. Ten tekst brzmi pięknie w tłumaczeniu słowo życia. Wtedy nie będziecie mnie już o nic pytać, zapewniam was. Jeśli wtedy poprosicie o coś Ojca w moim imieniu, da wam. Jak dotąd nie prosiliście Go o nic w moim imieniu, proście, a otrzymacie, by wasza radość nie miała granic. Kiedy Dawid w niedzielę powiedział, że my nie musimy prosić, bo przychodzimy jak dziecko do swojego rodzica, by dał nam chleb, gdy go potrzebujemy, to miał na myśli, że nie musimy żebrać. Nie musimy biadolić przed Panem. Panie, daj, tato. Dziecko nie przychodzi, tatusiu, daj mi, jestem głodny, daj mi chleba. Proszę, żebrze, daj mi. Umieram z głodu, daj mi. Nie. To proszenie, to nasza postawa. Przychodzimy z radością i mówimy: Ojcze, potrzebuję Twojej pomocy. I Bóg nam ją daje. Nie musimy się zmagać. Nie musimy się mocować z Bogiem. Walczyć: Boże, daj mi. Ciągnę Go za ten płaszcz i mówię: Boże, pomóż mi. Pan Jezus mówi zupełnie coś innego. W imieniu Jezusa prosimy. Wyznajemy, używamy tego autorytetu. Tak modlił się Paweł o zbór w Efezie, abyśmy zrozumieli, jakie jest nasze dziedzictwo i czym zostaliśmy obdarowani. Posiadamy prawo. Po prostu zacznijmy z niego korzystać. W księdze Izajasza proroka jest powiedziane tak, Biblia Warszawska. Tak mówi Pan, który cię stworzył, ukształtował. Nie bój się. Ja cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem. Moim jesteś. Moim jesteś. Ten drugi i czwarty werset, trzeci i czwarty werset Biblii Warszawsko-Praskiej pięknie brzmi: będę z Tobą, gdy zaczniesz wielkie wody przemierzać. Nie pochłoną Cię rzeki, gdy będziesz je przekraczał. Nie sparzysz się, gdy będziesz przechodził przez ogień. Nie będą się ciebie imać płomienie, bo ja jestem Panem Twoim, Bogiem Świętym Izraela, wybawcą Twoim. Możemy się tego uchwycić. No, pastorze, to Stary Testament, to do narodu izraelskiego było powiedziane. Chwileczkę, przeczytajmy Dzieje Apostolskie. 13 rozdział. Słowo życia. I inne tłumaczenia w podobny sposób to przekazują. My również przynosimy wam tę dobrą nowinę. Wskrzeszając Jezusa, Bóg spełnił w naszych czasach obietnice dane naszym przodkom. Jeszcze raz. My również przynosimy wam tę dobrą nowinę. To jest Nowy Testament. Wskrzeszając Jezusa, Bóg spełnił w naszych czasach. Tu, teraz. Amen. Dzisiaj, w 2016 roku, który się rozpoczyna, obietnice dane naszym przodkom. Bóg spełnia je. To o Jezusie napisano w psalmie drugim. Ty jesteś moim synem, ciebie dziś zrodziłem. Przez Niego mamy dostęp do tych wszystkich zasobów. Do tych wszystkich dobrodziejstw. Do tego wszystkiego, czego potrzebujemy. Biblia Warszawsko-Praska brzmi tak. To my oznajmiamy wam, że Bóg na nas, jako ich potomkach, spełnił tę obietnicę, zmartwychwskrzeszając Jezusa. Jego zmartwychwstanie stało się dla nas triumfem i błogosławieństwem. Dlatego nie musimy się bać. Dlatego nie musimy się lękać dnia jutrzejszego. Wojen, trudności, zawirowań na świecie, to wszystko się dzieje. Nasz Pan jest z nami. Nasz Bóg jest z nami.